Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co przywykliśmy nazywać średniowieczem. Epoka, którą tak jakoś nazywa się jako przerwę. Średniowiecze to jest nazwa, która oznacza przerwę. Spróbujemy wyjaśnić, czy to dobrze, że tak to się nazywa, co to naprawdę jest, jaki był wkład tej epoki, no i na ile jesteśmy jej dziedzicami. Dużo tematów, spróbujemy przynajmniej niektóre dotknąć. Moim gościem jest ksiądz profesor Jacek Grzybowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk filozofii. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam państwa.
Ksiądz profesor będzie naszym przewodnikiem w konwersatorium dzisiaj. Obaj jesteśmy, jak wiem, i z wykształcenia, i z pasji mediewistami. Zajmujemy się filozoficznie średniowieczem, więc proszę, szanowni słuchacze, nie spodziewać się, że ludzie kochający średniowiecze będą na nie donosili. Niemniej, zachowując odpowiednie wymagania obiektywizmu, chcemy dać tutaj jednak apologię tej epoki. Pierwsze pytanie, od którego trochę już zacząłem nasze konwersatorium, czy godzi się, księże profesorze, żeby, no cóż, nazywać tę epokę średnimi wiekami? Jakby między górami była taka dolina.
Tak się utarło, to jest tak przyjęte niestety i w historii takiej powszechnej, i też w historii idei, w historii myśli, w historii filozofii, że pomiędzy antykiem a renesansem czy oświeceniem to 1000 lat, jak pan redaktor powiedział, nazywamy średniowieczem, media etas, wieki średnie, wieki pośrednie. W jednym z opracowań gdzieś przeczytałem pośrednik między epokami, taki przedsionek, tak, jakby można powiedzieć, taki korytarz. I niestety, jak w jednej ze swoich ważnych prac pisał profesor Świeżaski, ta nazwa się utarła, weszła w kulturę, weszła, można powiedzieć, w krwioobieg myślenia o historii i właściwie chyba nie uda nam się zwyciężyć tej nazwy średniowieczna. Znaczy ona tak się wpisała, nawet w sensie innych języków, właśnie owo media etas, pośrednik, coś pośredniego jest obecne w słowotwórstwie, w takim fundamencie słownym tego pojęcia. Jedyne, co nam pozostaje, to odkłamywać, tak bym powiedział, tak bym to nazwał, jakby odsłaniać właściwe treści, krują się pod tym, no trzeba tak powiedzieć, niesprawiedliwym słowem, niesprawiedliwym znaczeniem, niesprawiedliwą opinią, która jest w tym słowie zawarta, i ostatecznie chyba odwoływać się do wiedzy na temat tego 1000 lat kultury pomiędzy V a XV wiekiem po Chrystusie, licząc na to, że ktoś, kto będzie potem mówił średniowiecze, nie będzie jego tej nazwy kojarzył z pośredniczeniem pomiędzy właśnie światłem antyku a światłem renesansu, ale dostrzeże fundamentalną, istotną i tożsamościową wartość tego słowa.
No cóż, w takim razie zgódźmy się, zostawmy w spokoju nazwy, nie, one w końcu może nie są rzeczywiście najważniejsze, to tak jakby się ciągle kłócić o tytuł metafizyki Arystotelesa, czy rzeczywiście warto tego technicznego i przypadkowego tytułu używać. No używamy go, nawet się nie zastanawiamy specjalnie, dlaczego to tak się nazywa. No dobrze, rzeczywiście myślę, że jakieś co najmniej ćwierć wieku, może nawet więcej, ostatnie, to jest czas skutecznego odwracania tej czarnej niegdyś opinii o średniowieczu. Niemniej, no cóż, trzeba powiedzieć, że jeśli dzisiaj ktoś komuś chce powiedzieć, że jest głupcem i w ogóle pozostaje w tyle, to łatwo jeszcze w dalszym ciągu na poziomie dyskusji w kolejce, ale niestety także na poziomie dyskusji w opinii publicznej można powiedzieć komuś, że jest średniowieczny, że ma średniowieczne poglądy. No, jeśli już średniowieczne poglądy, to wchodzimy na teren naszej historii idei, historii filozofii, historii teologii. To chciałbym zapytać, czy z tej perspektywy według księdza to jest jakaś jedna rzeczywiście epoka? Czy te 1000 lat to jest czas, w którym można powiedzieć, że jest tyle przedziałów, tyle różnych renesansów, tyle jakby różnych przeformułowań, że tak naprawdę powiedzieć komuś, że jest średniowieczny, to nic nie powiedzieć.
To właściwie jest dość trudne w takiej historiozofii rozpoznać średniowiecze właśnie w jego tożsamości. No i tu trzeba o tyle być uczciwym, że trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to równomierna epoka. Tak? Znaczy, to słowo łączy ten tysiącletni czas. Natomiast być może lepszym słowem, które tutaj by pasowało do ujęcia, odsłonięcia, nazwania tego czasu, byłoby Christianitas, ale w znaczeniu właśnie, że ów czas jest szczególnym sposobem, pragnieniem, nadzieją utworzenia Królestwa Boga na ziemi, nawet jeśli ktoś tę nadzieję krytykuje, a nawet z niej szydzi, to jednak był taki czas. Ale nawet jeśli użyjemy tego słowa Christianitas na oznaczenie raczej procesów cywilizacyjno-kulturowych niż stricte filozoficznych czy wprost historycznych, to i tak ta epoka nie jest jednorodna. I chyba tutaj bym poszedł taką formułą mediewistów, która została już wypracowana, to znaczy na pewno trzeba mówić, że pomiędzy V a VIII wiekiem jest coś, co nazywamy seculum obscurum, wieki ciemne. Ale nie dlatego, że średniowiecze sprawiło, że tam była ta ciemnota, ale dlatego, że po upadku Imperium Rzymskiego i wielkiej cywilizacji zrodzonej z etosu rzymskiego i greckiej filozofii, greckiej myśli, przyszedł taki naprawdę rzeczywisty upadek kultury, na który złożyły się zarówno wędrówki ludów, jak i to wszystko, co sprawiło przeformowanie tamtego świata. Ci ludzie niejako wpadli w pewną otchłań końca pewnego świata, a jeszcze nie zaczął się nowy. To seculum obscurum to jest właśnie taki moment, świt średniowiecza, jak inni mówią. Potem jest coś, co nazywalibyśmy dojrzałą racją średniowieczną, a co pięknie Etienne Gilson nazwał XII-XIII wiek złotym wiekiem scholastyki. No i potem następuje coś, co Świeżacki nazywa pewną degradacją, jakby upadkiem, skarleniem wręcz scholastycznej myśli, czyli jesień średniowiecza. I to są chyba te nazwy, które tutaj by nam pomogły umieścić średniowiecze w takich odsłonach. Od ciemności, które przyszły po upadku wielkiej kultury i wielkiej cywilizacji, poprzez nadzieję nowego wzrostu, który wyznacza w moim przekonaniu renesans karoliński, do dojrzałej myśli, genialnej myśli średniowiecznych filozofów, teologów, ale także polityków i społeczników, no poprzez pewną słabość, spowodowaną wieloma czynnikami, ale także samą, byśmy powiedzieli, oczywiście w pewnej metaforze, zadyszką scholastyki, związaną z tym, że ona przestała pracować na wielkich treściach, a poszła bardziej w różnego rodzaju metafory i kwietystyczne rozstrzygnięcia, które ostatecznie spowodowały, że przestała kogokolwiek interesować. I to trochę też pokazuje dynamikę tej kultury, ale w moim przekonaniu w każdej dobrze osadzonej w historii epoce można takie etapy pokazać.
Ja rozumiem, że z tego wynika, że średniowiecze jest jego cechą, która nie osłabia zainteresowania nim, wręcz odwrotnie, jest to, że ona jest jak kontynent, bardzo bogaty w najróżniejsze klimaty, w najróżniejsze właśnie doły i wyżyny, tak? Czasami można powiedzieć nie tylko wyżyny, ale szczyty naprawdę nas do dzisiaj zachwycające, a równocześnie oczywiście przecież widzimy, jak ta epoka rośnie z przezwyciężenia porządków barbarzyńskich. Tak? To całe marzenie o tym, że można wiarę nadprzyrodzoną wprowadzić w mechanizmy życia i to społecznego, nie tylko indywidualnego, no to była rzecz potem mierzona ogromnie precyzyjnymi w debatach, to też ciekawe, tak potężna rola uniwersytetu, ogromnie precyzyjnymi, mierzonymi przez uniwersytety pojęciami, odróżnieniami, prawda? Coś, czego pewnie dzisiaj nawet czasami nie przeczuwamy, jak spierano się o tak szczegółowe, a potem niesamowicie ważne w przekładni społecznej sprawy, jak to, na ile władza chrystusowa Chrystusa jest władzą nad porządkiem doczesnym, w związku z tym, na ile Kościół jest dziedzicem tego władania Chrystusowego, jak to się rozkłada na władzę doczesną. No, wspominam o rzeczach bliskich zainteresowaniom księdza, bo tak wynika również z publikacji. Jest tutaj przede mną ostatnia książka księdza, już trochę inne i szersze zagadnienia obejmująca, Uciec z krainy zapomnienia, wydana stosunkowo niedawno, wielowątkowa. Ksiądz wspomniał o tej pracy, która została wykonana przez Karolingów, a raczej przez tych, którym oni powierzyli kulturę tamtego czasu, renesans karoliński, pojęcie, które na szczęście zdążyło już od wielu lat zwyciężyć, tak, w dyskusjach. Dzisiaj już jesteśmy na tyle mądrzy, że możemy już miarkować, mówić tak, no, bardziej, mniej, renesans i tak dalej, ale już wiemy, że ten wielki, ważny proces odkrywania antyku po chrześcijańsku wtedy się dokonywał i że wtedy tak naprawdę te do niedawna barbarzyńskie ludy zaczęły się dźwigać do tego, żeby tworzyć cywilizację inną niż ta, która wcześniej została obalona, tak, cywilizacja antyku. Chcę zapytać o to, jak księdza zdaniem ta praca, na ile ta praca była skuteczna, można powiedzieć aktualna także do dzisiejszych czasów. Czy my dzisiaj cały czas pracujemy, jakby wykorzystujemy kapitał tego wysiłku?
Przede wszystkim, jeśli myślę o czasach Karolingów, to myślę o ludziach, którzy zainwestowali w naukę, co dzisiaj jest niedoceniane i co dzisiaj jest często marginalizowane. I zainwestowali w naukę nie pragmatycznie, tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o splocie biznesu i nauki, nam się to przedstawia, tylko zainwestowali w naukę jako próbę właśnie, jak pan powiedział, podźwignięcia społeczeństwa, wiedząc, że właściwie nie ma innego sposobu, jak tylko stworzenie pewnych środowisk, które będą promieniowały w wymiarze i naukowym, ale też pewnego przykładu pracy, debaty, sposobów dyskutowania i będą tym promieniowaniem jakby wzbogacać kulturę na wiele lat później. I w tym sensie Karol Wielki, o którym mówiono, że więcej życia spędził w siodle niż na krześle, jawi się jako człowiek, który potrafił zebrać za pieniądze oczywiście, bo musiał im płacić, w tym sensie musiał ich utrzymywać, ale także na pewno im płacił, w znaczeniu dawał wynagrodzenie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, za ich naukową pracę. Zebrał ciekawych, ważnych, pracowitych ludzi ówczesnej Europy. Stworzył coś na kształt pewnego seminarium, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli na kształt pewnego spotkania uczonych. Zadawał tematy, albo tematy te pojawiały się w ramach różnego rodzaju społecznych, teologicznych, filozoficznych problemów, tworząc Schola Gallica Palatii, czyli pewną, można by powiedzieć, taką szkołę, która mogła być przykładem realizowania zadań naukowych na poziomie przeduniwersyteckim, bo potem dopiero narodziły się korporacje uniwersyteckie, a to było pewne seminarium, czyli spotkanie uczonych. I teraz, kiedy popatrzy się na tematy, które ci ludzie podejmowali, na przykład temat predestynacji, przeznaczenia, temat obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, temat wolności, temat relacji właśnie Chrystusa jako Boga i człowieka do społeczeństwa, do wspólnoty, to te tematy właściwie, po pierwsze, zawsze okazały się aktualne, bo do dzisiaj są aktualne. Są to tematy, które wzbudziły pewien ferment naukowy i, tak jak powiedziałem, stały się często inicjatorem debaty dopiero po wielu, wielu wiekach. Czyli ci ludzie, to jest niesamowite, pracowali jakby dopiero na przyszłość, ale ktoś im, i to jest niesamowite w renesansie karolińskim, ktoś nie tylko im na to pozwolił, ale ktoś ich do tego zachęcił. Karol Wielki, jeżeli mówimy o nim, bo tak się czasem mówi, że to jest ojciec zjednoczonej Europy, w tym sensie, że on pierwszy jakby ogarnął tą część zachodnioeuropejską, tak, czyli właśnie Galię, Francję, tą część germańską, część włoską, jeśli tak byśmy powiedzieli, tak, czy kościelną, związaną z papiestwem, to ostatecznie jest także ojcem Europy w znaczeniu poszukiwania treści i wartości, które można przenieść na kulturę. I Alcuin z Yorku, zaproszony przez niego do tworzenia Schola Gallica Palatii, jest jakby takim znakiem uczonego, który pracował jakby w takich, byśmy powiedzieli, bardzo prostych rzeczach, w języku, w dobrej składni, w dobrym pisaniu, w dobrym przedstawianiu jakby treści. Dzisiaj jesteśmy świadkami upadku kultury nie dlatego, że nie mamy środków, ale dlatego, że zaniedbaliśmy dialektykę, retorykę, gramatykę, czyli pisanie, mówienie i czytanie. Tego nie uczymy i mamy po jakimś czasie mocnej edukacji, bo dzieci siedzą w szkole dziennie kilka godzin, mamy nastolatków czy dorosłe osoby, które nie umieją czytać, nie umieją pisać, a gdybyś chciał poprosić ich, powiedz coś, 5 minut, ale tak dobrze, tak z mocą, tak wiesz, z treścią, są bezradni. I to jest dla mnie, to jest przykład, że jeśli ktoś mi mówi o ciemnym średniowieczu, o słabości, no to wiem, że to jest ignorancja. Tam jest wielkie bogactwo treści, z której można się dzisiaj bardzo dużo nauczyć.
Myślę, że wierni słuchacze konwersatorium słyszą tutaj tony, które wracają przy różnych naszych rozmowach, także o pożytkach z sztuk wyzwolonych w edukacji dzisiaj w oznaczeniu gramatyki, retoryki, dialektyki i innych sztuk. To są rzeczy, z których chyba zdajemy sobie sprawę coraz lepiej i w każdym razie tam, gdzie sobie z nich zdajemy, powinniśmy próbować wyciągać z tego wnioski, nawet jeśli wydaje nam się, że to jest tak bezowocne, jak w przypadku tych pracowników niwy, którzy w czasach karolińskich w morzu barbarzyństwa wykonywali pracę, o której ksiądz profesor przed chwilą powiedział, że nie widać było jej bezpośrednich przełożeń i efektów. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę, a teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy, która dotyczy średniowiecza, której trochę takim punktem odbicia jest to, co ksiądz profesor Grzybowski pisze w swojej ostatniej książce, uciec z krainy zapomnienia. Czy my teraz w tej naszej rozmowie próbujemy uciec z naszej krainy zapomnienia do takiej oazy, którą jest średniowiecze, no nie jako gdzieś oddalony teren, tylko coś, co jeszcze w dalszym ciągu w naszym świecie posiada swoje odrosty, ślady, można powiedzieć, że nasze zainteresowania i rozmowa jest też jakimś elementem tego, a nie tylko fantazjowaniem o świecie, którego nigdy nie było, Atlantydzie jakiejś, która nigdy nie zaistniała, chociaż miałaby być doskonała. Otóż był taki świat, który nie był doskonały, ale który jest dla nas źródłem inspiracji. Chciałem zapytać o taką rzecz. Jest taka utrwalona teza, że średniowiecze łacińskie jest dla naszego świata momentem, w którym rodzi się taka warstwa inteligencja, tak? Ludzie, którzy no nie są po prostu, nie interesują się z różnymi sprawami, dlatego mają wolny czas na boku, tak jak to bywało w starożytności, nie są też po prostu pracownikami doradztwa w jakiejś technologii politycznej czy jakiejś, tylko po prostu całe społeczeństwo, a w niej autorytety tak ważne jak Kościół, czasami też i władza świecka, uznają, że trzeba utworzyć taki obszar, w którym ludzie mogą jakby, to jest ich misja, ich poświęcenie, tak, studiować rzeczy prowadzące do lepszego rozumienia prawdy i dobra. To jest taki układ społeczny, w którym ludzie poświęcający się takim bezproduktywnym działalnościom mogli żyć. I w książce księdza profesora, i w tych książkach, które znamy innych na temat średniowiecza i jest nieskromnie w swojej własnej książce mógłbym przeczytać o ludziach, którzy zaistnieli dlatego, że im dano na to tego rodzaju szansę, tak? Stworzono warunki, aby tak działali. Czy ta inteligencja, którą my dzisiaj znamy, czy można powiedzieć ta inteligencja, którą jakoś no, jesteśmy, tak? Również mówię tutaj o moim rozmówcy, mówię o wielu na pewno słuchaczach, którzy w tym etosie się mieszczą. Czy my jesteśmy dziedzicami tego samego świata?
To jest bardzo trudna kwestia. Są pewne podobieństwa, ale są fundamentalne różnice, więc odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. To, co nas łączy, to, co nazwałbym, sięgając do początków tego wydarzenia naukowego jak pan redaktor to zauważył, co w języku greckim nazywamy teoria. Wiedzieć dla samej wiedzy. Wiedzieć po co? Właściwie po nic. Po to, żeby wiedzieć. Co z tego masz? Prawdę. I to jest początek myślenia filozoficznego, tak mówimy trochę szkolnie, trochę podręcznikowo, ale to jest taki opis tego doświadczenia. Erik Fegelin w swojej książce, we wstępie do swojej książki Świat Polis, nazywa to skokiem w istnieniu. Że są takie, jakby to powiedzieć, tąpnięcia cywilizacyjno-kulturowe, skok w istnieniu. I teraz można chyba zaryzykować, że powstanie uniwersytetów średniowiecznych, które zmieniło jakość nauczania i w ogóle jakby funkcjonowania szkolnictwa i właśnie tego, co nazywamy inteligencją i wykształcenia się tak zwanej inteligencji wyższej związanej ze światem akademickim, to jest właśnie swoisty skok w istnieniu. I to jest pewne podobieństwo, że zawsze powinny istnieć takie instytucje czy takie przestrzenie, w których ludzie zajmują się tylko tym, poznaniem dla samego poznania, odsłanianiem prawdy dla niej samej. Bezinteresowną wartość poznawczą mają jako coś, co jest fundamentem ich nie tylko pracy, bo to nie chodzi o pracę, ale w ogóle egzystencji i pasji. I to jest pewne podobieństwo. Natomiast te przepaście pomiędzy tamtymi czasami a naszą sytuacją jednak wydaje mi się polegają na tym, że jakkolwiek bym nie patrzeć na tamtą epokę, to tamta postawa cieszyła się pewną estymą. To znaczy, jeśli ktoś to czynił i czynił to dobrze, to nawet ci, którzy nie do końca rozumieli jakby istotę owego teoria, tego namysłu, dla samego namysłu i powstawania dzieł, które tak naprawdę niewielu będzie czytało, przynajmniej w tej chwili, albo niewielu je zrozumie, to dzisiaj ten etos inteligencki, czy uniwersytecki, akademicki, został zubożony albo sprowadzony do pragmatyki. I to jest to tąpnięcie, czy ta przepaść, która jest tak ogromna. To znaczy mamy dzisiaj uniwersytety, ale nie są one korporacjami w sensie średniowiecznym, czyli spotkaniem scholarów i magistrów, uczących i nauczających. Tylko mamy uniwersytety jako korporacje biznesowe.
I chociaż zarabiają na siebie.
Tak, tak, mają zarabiać na siebie. To jest, staje się ich zadaniem, a utrzymanie się uniwersytetu jest pierwszoplanową jego rolą. Ma się utrzymać, ma na siebie zarobić. Mamy do niego nie dopłacać. I w tym sensie, chociaż słowo jest to samo, korporacja uniwersytecka, bo przecież jak wiemy, ono jest słowem średniowiecznym, to jest universitas, to jest spotkanie, korporacja, ale a zatem jakby wspólnota tych, którzy chcą razem być w pewnym dziele, w pewnym celu tworzenia, nauczania, przenoszenia swojej wiedzy, ale także stworzenia środowiska debaty i dyskusji. Słowo to samo, ale niestety właśnie to jest najgorsze raniące pęknięcie, które sprawia, że dzisiaj uniwersytecka korporacja mi się kojarzy z najgorszymi często praktykami korporacji biznesowych.
Słowo korporacja tak, to znaczy już bractwa.
Nie znaczy bractwa, wspólnoty, bycia razem, wspólnoty myśli, współmyślenia, tylko oznacza jakość, wykazanie się, punkty, pieniądze.
Sprawozdawczość. Kontrola.
Dokładnie, tak. Musimy o tym pamiętać. Jeżeli bowiem ktoś mówi do nas uniwersytet, to szybko musimy sprawdzić go, co ma jakby w zanadrzu tego słowa, co on tak naprawdę myśli, bo być może nawiązuje do współczesnej symbiozy, czy współczesnego spotkania nauki i biznesu, który ma być opłacalny i wcale nie odnosi się do średniowiecznego etosu universitas jako wspólnoty tych, którzy pragną wiedzieć, dowiedzieć się, nauczać i przekazać to dalej. W tym sensie średniowiecze wciąż jest ważne. Trzeba, no tak jakoś nazwałem swoją książkę, żeby określić pewną też postawę. Trzeba uciekać z tej dzisiejszej krainy zapominania do krainy historii, do krainy treści, do krainy filozofii, z taką świadomością, że tam możemy szukać wzorców. Ale przede wszystkim musimy szukać ludzi, którzy docenią, że myślenie dla samego myślenia, praca intelektualna dla samej pracy nie jest jałowa, że ona ostatecznie buduje kulturę. I to jest dla nas najistotniejsze.
Poza tym przekształcaniem się uniwersytetów, korporacji istnieje też jeszcze bolesne zjawisko takiego, takiej schizmy między uniwersytetem i pewnym wymaganiem życia intelektualnego tam obecnym, a potocznością życia w kulturze masowej. To zawsze taka różnica i takie napięcie występuje. Niemniej ono się chyba natychmiast staje dramatyczne wtedy, gdy po obu stronach tego napięcia nie ma wspólnoty odniesienia, tak? Odniesienia do czegoś, co obie strony przekracza. I można powiedzieć, cały czas wokół tego jakoś też w naszej rozmowie krążymy. Uniwersytet powstał w chwili, w momencie, w epoce, w której Tomasz Zakwinu mówił o tym samym prostym ludziom przychodzącym do kościoła w Neapolu, gdy głosił swoje kazania na Wielki Post, i to było wydarzenie społeczne dla całego miasta. To nie była kwestia pewnego zespołu ludzi, którzy się interesują sprawami religijnymi. Można powiedzieć, całe miasto schodziło się na to, tak? Bo to były ważne rzeczy. A równocześnie na poziomie oczywiście niebywale innym, tak, szczegółowym i tak dalej, on o podobnych rzeczach mówił na uniwersytecie. Była pewna ciągłość między jednym a drugim. Oczywiście dzisiaj my tę ciągłość, mówię o pewnych obowiązkach inteligenckich, kultywujemy w dalszym ciągu. Jest tak, że oczywiście ci sami ludzie mówią i kazania, i wykłady proszone dla różnych stowarzyszeń, dla różnych miejsc, a równocześnie prowadzą swoją pracę uniwersytecką. Niemniej ten rozdział jest coraz bardziej widoczny, bo w momencie, w którym baza wspólna, credo, tak, zanika, to zaczynamy mówić coraz bardziej odległymi językami. I nawet w samym uniwersytecie można powiedzieć zjawisko sekt. Sekty, które się już nie są w stanie zrozumieć, bo mają nawet nie tylko inne problemy, ale zupełnie inny język, tak, jest czymś dotkliwym.
To prawda. I dzisiaj sądzę, że musimy być też wrażliwi na to, że ta rola inteligencji, mimo tego rozdźwięku pomiędzy kulturą masową a światem akademickim, czy światem pewnych idei, wartości, jakichś ideałów takich, które starałem się nazwać teoria, przez siłę kultury masowej, ale też jej płaskość jest coraz większa, to wydaje mi się jednak, że ta rola, o której pan redaktor powiedział, jest wciąż istotna, to znaczy dobre eseje w gazetach jednak potrafią powiedzieć zwykłym ludziom o treściach bardzo ważnych dla ich egzystencji. Językiem, który dotknie ich czy serca, czy ich wrażliwości. Że dobra audycja w radiu, że dobra popularnie napisana, ale naprawdę sięgająca do najważniejszych treści, takich jak śmierć, cierpienie, przyszłość, nadzieja, miłość, wspólnota, takich wartości dotknie także, byśmy powiedzieli, człowieka, który z akademickim doświadczeniem intelektualnym ma niewiele albo bardzo mało wspólnego, albo w ogóle jest na boku tego. Ta praca inteligencji jest wciąż konieczna, jakby ona domaga się wypełnienia. Mam tylko takie wrażenie, że często jakby ona jest trudna, ponieważ wykład akademicki rządzi się swoimi prawami, to jest precyzja języka, erudycja. Ale powiedzieć to samo, równie ważny sposób, na kazaniu, na którym są dzieci, młodzież, nastolatkowie, osoby starsze, pracujący, tacy, bezrobotni, różni, ale jednocześnie dotrzeć do tych treści, to jest już wielka sztuka.
No cóż, zamyślmy się nad tym chwilę. Konwersatorium, jak dobrze państwo przeczuwają, jest taką również naszą próbą życia uniwersyteckiego poza uniwersytetem. Wracamy do naszej rozmowy. No cóż, tak jak dobre rzeczy się kończą, to i nasza rozmowa zmierza do swojego kresu. Niemniej, choćby dotknijmy tej sprawy ze średniowieczem związanej. No, tak tutaj prezentujemy w naszej rozmowie bardzo pozytywnie tę epokę. O cieniach wspominamy, o różnych trudnościach również. Natomiast zapytajmy jeszcze o rzecz taką, która jest kontrowersją no i historyczną, i chrześcijańską po prostu. Tak? O pytanie o to, czy średniowiecze jest tym czasem, w którym, jak niektórzy sądzą, chrześcijaństwo zostało zwichnięte, tak? Znaczy, tak zostało obciążone oczekiwaniami różnych barbarzyńskich struktur i tak dalej, ciążeniem ludzkich interesów, masowością wiary niepogłębionej i tak dalej, że ostatecznie pod tym się załamała taka konstrukcja świata chrześcijańskiego i stała się takim naśladownictwem, tak? Znaczy wszystko ponazywano chrześcijaństwem, a tak naprawdę jest to już jakiś naturalizm, jakaś naturalna religijność. To jest jedna wersja. Druga, my byliśmy bliżsi temu drugiemu biegunowi, w której jest wersja taka, że pozostając grzesznymi ludźmi, a także w społeczeństwie, społecznościami obciążonymi, słabymi i tak dalej. No jednak średniowiecze dawało i człowiekowi, i społeczeństwu pewien impet w górę, tak? I że to jednak, można powiedzieć, w drugą stronę średniowiecze dało chrześcijaństwu nie tylko pewną liczbę świętych, już tym razem mniej męczenników, choć w dalszym ciągu, ale mniej męczenników, ale z kolei wiele przykładów gospodarowania wiarą, w jej wyznawaniu, prawda? Wielu wyznawców, już także w tym szerszym sensie, że po prostu umiejących wiarę wyznawać w różnych obszarach życia. Mimo wszystko zapytam, a ksiądz profesor sądzi, że to mamy więcej w chrześcijaństwie teraz w Kościele kłopotów ze średniowieczem, z tą średniowiecznością, czy więcej jest skarbów w skrzyniach?
Trudno jakoś odpowiedzieć wprost na to pytanie, dlatego że tak, po pierwsze patrzę jednak na średniowiecze jako na epokę zamkniętą. Tak, jakby nie ma powrotu, mimo pewnych tęsknot czy nadziei, nawet nie ma powrotu do tamtego świata, że jest to pewne bogactwo historii, z którego można korzystać. Bardziej mi jest bliska taka intuicja Jacques'a Maritaina, który mówi, że jest to dawne, czyli zamknięte już wspomnienie świata zachodu, ale jedno z najbardziej drogocennych. Ale w innym tekście Maritain mówi, można zżymać się na średniowiecze z tą jego ambicją ustanowienia Królestwa Bożego tu na ziemi, nie w sensie metaforycznym, tylko w sensie dosłownym. Oto uczynimy świat jako świat, w którym Chrystus naprawdę będzie królem serc i sumień, instytucji, polityki, życia społecznego, miast i wsi i tak dalej. Że mimo tego, że to dzisiaj nas może gorszyć, że to dzisiaj w jakimś sensie może nas dotykać i możemy wobec tego nawet być nie tylko oburzeni, ale wręcz jakby właśnie mówić, że to jest zło, które się dokonało, wypaczyło, jak pan redaktor mówił, to Maritain mówi, z nieświadomą odwagą dziecięctwa ten świat średniowieczny chciał budować Królestwo Chrystusa na ziemi. I dla mnie ta metafora jest bardzo piękna, ponieważ to jest idealizm dzieci, idealizm młodych ludzi, którzy mówią, stwórzmy świat, w którym nie ma niesprawiedliwości, w którym będzie pokój, w którym będziemy razem współpracować, w którym nie będzie cynizmu, oszustwa, w którym nie będzie tego, czego nie akceptujemy w słusznym, można by powiedzieć, zgorszeniu, w słusznym gniewie, w pokoleniu naszych rodziców i dziadków. To jest ta nieświadoma odwaga nowego pokolenia, które przychodzi i mówi, uczynimy świat lepszym. I ja uważam, że nie można tej nadziei zabijać, że ktoś, kto powiedziałby, że to jest czczy idealizm, że to jest bez sensu, że to na pewno się nie uda, robi krzywdę tym marzycielom, w dobrym sensie tego słowa, którzy pragną to uczynić. I tak na przykład patrzyłem wielokrotnie, bo uczestniczyłem też wiele razy w spotkaniach TZ, gdzie młodzi ludzie modlili się o pokój. Że właściwie, jakkolwiek wypatrzeć na to, a zobaczmy, że dzisiaj, kiedy jest takie ogromne zagrożenie wojną, czy jakiś niepokój w nas wszystkich jest, to kiedy wracamy do tego, że najpierw brat Rożea, ale w ogóle cała wspólnota z TZ zwoływała młodych ludzi w modlitwie o pokój, to jest to jakiś idealizm. Piękny. I ktoś powie, no ale to co z tego wyszło? Nie wiemy. Tak naprawdę to jest pewne bogactwo duchowe i uważam, że zdeptanie tego idealizmu no jest nieprawością. Tak też patrzę na średniowiecze, znaczy nie przekreślam i nie chcę przekreślać jego właśnie tej wielkiej nadziei, ucząc się z niej, że jednak można, na ile potrafimy i na ile jest w nas siły i pragnienia, budować Królestwo Boże na ziemi, mądrzejsi oczywiście tym pośredniowiecznym, dwudziestowiecznym doświadczeniem trudnej historii.
Bardzo ciekawa intuicja. Średniowiecze jako nasza młodość, niezbędna do tego, żeby mieć siłę budowania, żeby nie patrzeć na to, że rzeczy się zawalają, że za nami gruzy, że ludzie, którzy kierują jakimiś sprawami państwowymi, czy kościelnymi, czy jakimikolwiek innymi, bo to tak w tamtej epoce było, są jak poprzebierani w stare szaty majestatu barbarzyńcy, trochę tak, jakby się poprzebierali w przypadkowe elementy wielkiej kiedyś kultury rzymskiej, cesarskiej i można było powiedzieć, cóż, świat ten skarlał, świat ten kończy się właśnie takimi śmiesznymi obrazami, w sumie śmiesznymi i strasznymi. A tymczasem mówiliśmy dzisiaj o ludziach, którzy nie poszli w stronę takiego nihilizmu, takiej goryczy, tylko wewnątrz tego świata pozbawionego czasami i rozsądku, i podstawowej wiedzy, znajomości, spraw, i obyczaju, i tak dalej, zaczęli trasować, mówiąc w taki sposób, zaczęli wyznaczać szlaki, po których coraz więcej ludzi miało szansę swoje życie porządkować i można powiedzieć z głową patrzącą w niebo, a więc trochę tak jak starszy, wcześniejszy od średniowiecza, święty Grzegorz z Nyssy nam przypominał, że człowiek tak został stworzony, że na dwóch nogach chodzi, a głowę może podnosić do nieba, więc średniowiecze chyba wyciągało ciągle z tego wnioski. No cóż, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze do różnych spraw, które są w polu i zainteresowań naszych księdza profesora, będziemy wracali, a tymczasem zostaniemy przy tej refleksji o średniowieczu. Dziękuję bardzo za obecność księdzu Jackowi.
Bardzo dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Również zapraszam za tydzień do następnego konwersatorium, zawsze w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.